Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Wiem, że niektórych rodziców może to cieszy, ale wielu na pewno nie. Martwi też psychologów, socjologów i różnych innych specjalistów. Otóż coraz więcej młodych, dorosłych Polaków pozostaje w swoich rodzinnych domach. Nie chce, albo nie umie, albo nie może iść na tak zwane swoje. Część takich dwudziestokilku czy trzydziestolatków jest też niestety na utrzymaniu tychże rodziców. Z danych GUS-u wynika, że z rodzicami żyje nadal około 2 milionów 200 tysięcy Polaków w wieku od 25 do 34 lat. To takie rozrastające się wciąż pokolenie gniazdowników, tak się ich nazywa. Niepokojące jest również to, że równocześnie przybywa nam tak zwanych singli. Stanowią oni już około 1/4 ponoć dorosłej populacji. Czy oba te zjawiska są ze sobą powiązane? Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Do czego to prowadzi? No i jak rozwiązać ten problem? Bo chyba jest to problem. Z tymi pytaniami mierzyć się dzisiaj będą eksperci. W studiu psycholog Beata Skowrońska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku, Robert Ćwikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ważny temat, poważny problem, zatem proszę koniecznie zostać z nami. Akademia Życia. Oczywiście pytanie zasadnicze jest takie, dlaczego tak wielu młodych ludzi, nawet tak jak wspomniałam, takich po trzydziestce, nie decyduje się na wyprowadzkę. Samodzielne życie tylko zostaje z rodzicami, często też będąc na ich utrzymaniu. I czy chodzi tutaj tylko o kwestie ekonomiczne, no ceny mieszkań, będące dla większości, nie tylko młodych ludzi, poza zasięgiem?
Tutaj w tym pytaniu mamy taką tezę, że to,
jest teza.
Że to młodzi ludzie się decydują na to, żeby się nie wyprowadzać od rodziców. Mnie się wydaje, że to jest obopólne. Że to nie jest tylko tak, że to ci młodzi ludzie się decydują nie wyprowadzać, ale bardzo często jest też tak, nie badałam tego, ale z obserwacji i z doświadczenia z pracy z różnymi osobami, mogę to powiedzieć. Bardzo często dorośli, rodzice,
Trzymają te
dzieci w różny sposób. Czasem wprost, a czasem w sposób manipulacyjny. Więc ja bym tutaj...
Ale ja spotkałam się akurat z takimi rodzicami, którzy na to narzekają. No kiedy on się wreszcie usamodzielni? To fajnie mieć tak dzieci przy sobie do pewnego czasu, ale potem to też zaczyna być już takie dręczące i przeszkadzające. I akurat ja rozmawiałam z takimi rodzicami, którzy mają już dość tych 30 czy 30 kilkulatków, którzy są z nimi.
Czemu ich z domu nie wyrzucą, przepraszam za to wyrażenie.
Oni nie chcą, bo mówią, że nie stać ich na mieszkanie. Pracują, zarabiają niedużo albo tak różnie pracują. Czasami nie pracują, bo mają dom i rodzice obiady gotują i tam czasami coś dorzucą, więc naprawdę sytuacja jest bardzo różna.
Różnie z tym bywa. Czasami jest tak, że rodzice narzekają na te dorosłe dzieci, ale z drugiej strony cieszą się, że te dzieci jednak w domu są. Tych czynników, o których pani mówi, jest wiele. Rzeczywiście trudności mieszkaniowe to jest dość znaczący problem i że młodzi ludzie jakoś tak próbują jeszcze dłużej zostać z rodzicami, bo nie stać ich na mieszkanie albo po prostu nie stać ich na taką samodzielne życie. I próbują jeszcze jakby ustawić się, tak to trochę nazwę, czy tak usamodzielnić jeszcze pod okiem trochę rodziców, czyli nazbieram więcej pieniędzy, zdobędę stabilną pracę, to dopiero wtedy się wyprowadzę. Czasami młodzi ludzie mówią, że nie są jeszcze gotowi na dorosłość, bo nie są w stanie zapewnić rodzinie, która by się pojawiła, właśnie takiego bezpieczeństwa, że dopiero wtedy, kiedy zarobię pieniądze, zaoszczędzę, kiedy się usamodzielnię, dopiero wtedy będę zakładał rodzinę, czy zakładała rodzinę, a to może trwać długo. Dlatego ten czas oczekiwania na założenie rodziny jest taki właśnie dłuższy, taki znaczący. Z drugiej strony to, co też mówiła pani przede mną, rzeczywiście są tacy rodzice, którzy narzekają, ale z drugiej strony cieszą się, że dzieci są. No bo jak jest dobrze, to jest dobrze i niech będą. Chcą, żeby już się wyprowadzili z domu wtedy, kiedy pojawia się jakiś konflikt na przykład. I wtedy mówią, już niech się wyprowadzi stąd.
Albo jak za dużo pieniędzy już chce wyciągać.
Tak, ale często ci ludzie też pracują, mają pracę właśnie taką,
dokładają
gdzie
się
mają
nawet,
dochody, tak?
Do gospodarstwa domowego.
Tak, jest wygodniej po prostu. I to jest pierwsze słowo, które usłyszałem, kiedy zadałem też pytanie.
Ale wygodniej komu?
Wygodniej młodemu człowiekowi.
Czasem wszystkim, czasem też rodzicom, bo
pytanie też, czy to nie jest
dodatkowe
efekt?
Pieniądze na utrzymanie też, na wydatki domowe.
Jeszcze wracając do tego, co pani powiedziała, że to nie jest efektem właśnie tego tak zwanego helikopterowego rodzicielstwa, czy ci rzeczywiście rodzice, którzy jak helikopterki za tymi dziećmi przez całe życie, no i może z tym helikopterkiem też po 20 i po 30 też.
Tych przyczyn jest pewnie wiele na różnych poziomach. Jedna przyczyna jest ta ekonomiczna właśnie, o której pan powiedział. I ona bywa obiektywna, ale my żyjemy w takim kraju, w którym można byłoby sobie zadawać pytanie, no ale w zasadzie to rzeczywiście nie można zarobić na to, żeby wynająć pokój nawet gdzieś i zacząć jakoś samodzielnie próbować żyć. Natomiast ja, jeśli mam powiedzieć o takich przyczynach psychologicznych bardziej, tak? No to tutaj mamy różne zjawiska. Jednym z powodów jest to, że ci młodzi ludzie, oni mają bardzo wysoką niepewność co do swojej przyszłości. Mają często też, właśnie nie mają takiej gotowości do podnoszenia odpowiedzialności za własne życie i brania tego życia tak we własne ręce. W związku z tym często na głębszym poziomie tam jest wysoki poziom lęku po prostu. Jak ja sobie poradzę, a jak to będzie? A teraz ja muszę wszystko sam czy sama? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Obserwujemy też coraz częściej to, że ci młodzi ludzie nie potrafią budować relacji.
A tak? To o tym też będziemy rozmawiać.
Jeżeli ktoś nie potrafi budować relacji, to on się będzie bał tego zewnętrznego świata, no bo tam są jacyś ludzie i z nimi trzeba wejść w jakąś relację. No na przykład, gdyby ktoś miał wynająć pokój, no to z innymi ludźmi przecież. No a jak to? Tutaj mama i tata, to już wiadomo, jak oni funkcjonują. Czasem się mogą odczepić, czasem można się z nimi pokłócić.
O tych relacjach za moment, ale powiedzmy, do czego to prowadzi, że taki 30-kilkulatek mieszka z tymi rodzicami i mieszka i tak będzie mieszkał, może czasami będzie mieszkał i mieszkał, aż oni poumierają, ci rodzice. Ten lęk jeszcze będzie się potęgował?
Jak nie przepracuje, to będzie.
Wydaje mi się, że takie zjawiska były od dawna. To nie jest nowe zjawisko. Być może teraz zauważamy takich zdarzeń, takiej sytuacji więcej, ale tak było. Wielokrotnie spotykaliśmy się z takimi opiniami, że właśnie ktoś mieszka z rodzicami długo, a nawet do końca życia
ale
rodziców.
Ale to było rzadsze chyba.
Było rzadsze. Częściej spotykane okazuje się, że jest to zjawisko w mieście. Badania mówią, że na wsiach wygląda to troszeczkę inaczej. Tam się częściej usamodzielniają młodzi ludzie, szybciej z domu wychodzą i wychodzą na, tak jak pani powiedziała wcześniej, na swoje. W mieście jest to większy kłopot, większy problem. Tutaj pewnie byśmy też dotknęli trochę wartości, trochę takiej koncentracji na tradycjach. Kiedyś była większa presja rodziców, właśnie tak, żeby się usamodzielnić, żeby iść właśnie już do swojego mieszkania. A teraz okazuje się, i tak potwierdzają badania, że często rodzice właśnie zniechęcają, może nie tak wprost, ale mówią, że jeszcze nie musisz, możesz sobie jeszcze nie poradzić, a po co,
tak,
a pomieszkaj z nami. Tak,
i no helikoptery i ta presja, przez całe życie, no.
Tak, i ta presja jest trochę inna. Wcześniej było tak właśnie z większym naciskiem.
No
teraz
ale generalnie to nie jest nic dobrego, prawda?
Znaczy ja bym była chyba daleka od tego, żeby jednoznacznie stwierdzić, że nie jest to nic dobrego, bo jednak to też no, w historii świata, ludzkości to zapewnia przetrwanie, takie bycie razem. Poza tym też wydaje mi się, że jeżeli potrafimy się ułożyć z tymi rodzicami, dziadkami nawet, to tworzenie takich wielopokoleniowych domów może też przynieść dużo...
Ale to nie mówimy o domach wielopokoleniowych, tylko jak
tylko
pani mówiła.
Mówimy właśnie o gniazdownikach, rozumiem, tak, że mówimy tak o tym, że to jest pejoratywne zjawisko.
Tak, tak.
I właśnie teraz tutaj to jest ważne, że kiedy to przestaje być takim świadomym budowaniem pokoleniowej relacji w jednym miejscu, a zaczyna być już gniazdowaniem. Wtedy, kiedy po pierwsze nie ma granic, po drugie te pokolenia nawzajem nie szanują swoich wartości, swoich potrzeb, bo to jest z dwóch stron. Z jednej strony może być tak, nie mówię, że to jest zawsze i wszędzie, bo nie ma 100%, ale może być tak, że te dzieci po prostu nie chcą, jest im wygodniej czasem żerować
zarabiać na tych rodzicach, tak? Bo tam matka, ojciec mają na to jakąś rentę, to coś zarabiają, to tak fajnie być przy nim. Mama obiadki gotuje.
Jeszcze dom czasami duży, nie?
Upierze wszystko. No, no to w ogóle super. To po co ja gdzieś będę stąd wychodził? Więc jest do tej pory, do której może być, ale jak sobie taka, załóżmy mężczyzna, szuka żony, no to szuka takiej matki, tak? No bo on nic nie umie. On nie jest w stanie o siebie zadbać w żaden sposób.
Pod warunkiem.
W związku z tym będzie oczekiwał a propos tego, co będzie potem, tak?
Pod warunkiem, że szuka, no bo oprócz gniazdowników przybywa nam również singli.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Właśnie pod warunkiem, że szuka, GUS podaje, że rośnie nam liczba tak zwanych gniazdowników. No i to chyba jest jakiś problem, skoro się dużo o tym mówi. Specjaliści, jak to mówią, eksperci biją na alarm. Ale z badań CBOS-u wynika z kolei, że w Polsce też wciąż rośnie liczba tak zwanych singli, którzy stanowią już około 25% tych Polaków, dorosłych Polaków. Z czego wynika ten trend i dlaczego no, młodzi ludzie boją się wchodzenia w związki? Nawiązywania relacji o małżeństwie już nie wspomnę. Czy te zjawiska są ze sobą powiązane? To gniazdownictwo z tym singielstwem?
Nie wydaje mi się. Ale to tylko jest moje zdanie. Żeby to było powiązane, może w jakimś niewielkim zakresie, i owszem. Kiedy ktoś mieszka z rodzicami, pewną potrzebę ma zaspokojoną. Bycia z kimś, mieć kogoś blisko. Być może nie szuka wtedy jakiejś takiej relacji, towarzystwa jakiegoś takiego. Natomiast na pewno pojawia się potrzeba takiej akceptacji, potrzeba intymności. Na pewno takie sytuacje się pojawiają. No i teraz można zastanowić się, dlaczego te osoby nie budują relacji. Czy to wynika z braku odpowiedzialności, no bo jednak budowanie relacji to też jest branie odpowiedzialności trochę za długą
osobę.
Mówi się
o pokoleniu niepewności.
Tutaj też mówimy o dorosłości. Wielokrotnie spotykam się z takim określeniem, że człowiek, mężczyzna, kobieta w wieku 20 kilku lat tuż przed 30, oni cały czas zachowują się jak nastolatkowie, bardziej bawią się, imprezują, skupiają się właśnie na takich zabawach związanych, jak to mówią, fanem, gdzie już są w innym okresie życia i tak naprawdę w tym okresie życia pojawia się taka potrzeba stabilizacji, budowania związku. U nich tego nie ma.
Ale komunikują się też przez media społecznościowe. Może boją się tych kontaktów face to face, w realu, bo o takiej też przyczynie słyszałam, no, że to no może tak, być ta przyczyna, że trudno im funkcjonować, nawiązać relacje tak po prostu, bo to jest...
Trzeba się mierzyć trochę z drugą osobą, z tym, co ta druga osoba mówi, jakie emocje wtedy odczuwamy, umiejętność radzenia sobie z emocjami, komunikowanie się, to jest dużo takich...
Tak, ja obserwuję takie zjawisko nawet w zwykłej komunikacji, tak, że to, powiedzmy sobie, młodsze pokolenie, no młodsze niż ja, to ci młodzi ludzie, oni się porozumiewają półsłówkami. Oni się komunikują półsłówkami. Bardzo rzadko wypowiadają pełne zdania. Już nie mówię o jakiejś złożonej wypowiedzi wobec ciebie, opowiedzeniu sobie, co ja robiłam, co ja czuję do ciebie. W związku z tym...
Znakami też się porozumiewają.
Tak. W związku z tym to jest bardzo wygodne, kiedy jesteśmy w relacji takiej przez komunikator. Natomiast kiedy już siadamy obok drugiego człowieka albo stajemy obok drugiego człowieka i mamy mu popatrzeć w oczy, jeszcze nie daj go dotknąć.
I sformułować jakieś myśli, sformułować
i coś
jakąś
więcej powiedzieć o sobie, czyli wejść w jakąś formę bliskości, bo też mówienie więcej o sobie to jest formą bliskości, to się zaczyna robić gęsto. I to powszechnie wiadomo, bo jest dużo badań na to, że jednak to, kiedy te osoby idą w ten świat ekranów, no to upośledza w pewien sposób umiejętność budowania bliskości i relacji z drugim człowiekiem w bezpośrednim kontakcie. I może być to jedną, nie wiem, czy z głównych przyczyn, ale na pewno jedną z ważnych, z tych ważniejszych przyczyn.
No, demografowie też biją na alarm, że nie ma relacji, nie ma związków, nie ma dzieci. No tak.
To chyba nie jest takie zero-jedynkowe.
To nie jest takie duże zjawisko, tak. Ja myślę, że tak można spojrzeć na to jeszcze głębiej, na ile te osoby, które decydują się być same, bez jakiejkolwiek relacji, czy partnerskiej, czy jakiejkolwiek, tylko zupełnie same, można to spojrzeć pod kątem jakichś takich trudności psychicznych, na ile mają takie umiejętności, żeby radzić sobie właśnie z zachowaniem drugiej osoby. No przecież jak jesteśmy w relacji, to doświadczamy różnych odczuć, niezadowolenia, zazdrości, lęku.
Z potrzebami też.
A konflikty rozwiązywać tak, różne.
I to jest trudne, to są trudne odczucia, z którymi trzeba sobie umieć radzić. Jeżeli są osoby, które nie potrafią radzić sobie z tymi odczuciami, no to decydują się na bycie samemu, no bo jak nie umiem poradzić sobie z lękiem, no to nie dopuszczę do tego lęku, czyli nie zwiążę się z nikim, bo wtedy tego lęku nie mam, więc stosuję taki unik. Więc pojawia się naprawdę dużo różnych takich trudności psychicznych. I wtedy człowiek, taki młody człowiek decyduje się, no odsuwam się, bo nie umiem przeżyć tego, co poczuję w sytuacji z drugą osobą.
Mnie się wydaje jeszcze, że ja bym to podkreśliła, to co pan wcześniej powiedział o tej odpowiedzialności za drugiego człowieka. I w tej kwestii widziałabym jednak związek z tym gniazdowaniem, że jeżeli człowiek nie potrafi sam za siebie wziąć odpowiedzialność, to jakim cudem on weźmie odpowiedzialność za drugiego człowieka. Wejście w relację, w taką głębszą relację, automatem pociąga za sobą konieczność wzięcia odpowiedzialności też za drugiego człowieka, za partnera, a potem za dzieci, tak? W związku z tym to się ma prawo nie wydarzyć, bo nie ma tych zasobów taka osoba. W związku z tym ona nie będzie budować i nie będzie dążyć do takiej relacji.
Ja tak czasami, jak spotykam się z rodzicami na spotkaniach różnych, pytam się rodziców, jakie cechy chcą, żeby miało ich dziecko, że jak będzie dorosło. I oni bardzo często mówią, że chcielibyśmy, żeby był odpowiedzialny. I wtedy moje pytanie pyta, jak państwo uczyliście, czy uczycie dziecko odpowiedzialności? I wtedy zapada milczenie. Oni nie wiedzą, co trzeba robić, żeby dziecko było odpowiedzialne.
No nie, przecież to nie zwalniamy dzieci z odpowiedzialności.
Tak, to nie spada z góry, tak? Nagle, samo z siebie. No trzeba od małego dziecka uczyć go odpowiedzialności, żeby potem w wieku dorosłym umiało funkcjonować jak zdrowy człowiek dorosły. A nie tylko jak jest dorosły,
no tak,
i nagle
ja wrócę
już powinien
do tego
umieć. Tak?
Helikopterowego rodzicielstwa, o którym tu wielokrotnie rozmawialiśmy w tych programach. No kiedy dziecko nie zdąży pomyśleć o czymkolwiek, już rodzic
już
nadlatuje,
mamusia
wie, zawiezie, podsunie, ubierze, wszystko zrobi, obiad poda. No to kiedy to dziecko ma czas na myślenie o tym, na przykład, co ja zjem na obiad, czy cokolwiek. Zastanawiam się, do czego my zmierzamy. No my jeszcze może, a propos tych relacji, nie jesteśmy tak hop do przodu, ale na przykład, a może jesteśmy, nie wiem, ale na przykład w Warszawie jest takie powszechne zjawisko, nie wiem, państwo może słyszeli o tym, albo może nie, chłopak umawia się z dziewczyną na randkę, stawia jej kolację, ale nie po to, żeby nawiązać relację, tylko w jednorazowym, znanym celu, o którym nie będę tutaj mówić w szczegółach, bo jest za wcześnie, a wielu naszych słuchaczy może to uznać na przykład za nieobyczajne, ale ja wcale tego nie wymyślam. Wiem to z relacji rodziców, których dzieci wyjechały do Warszawy, na przykład do Warszawy, do jakiegoś większego miasta niż Białystok. Nie mówię, że my jesteśmy jakąś tradycyjną prowincją, właśnie do pracy, to dzieci, no to są ludzie po 30 już. No i są zszokowani takim trendem. O co chodzi? Do czego my zmierzamy? To pytanie.
Ciężkie pytanie o tej porze.
Ciężkie o tej porze.
Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o Białystok, to nie jesteśmy gdzieś tam z tyłu. Takie zjawiska po prostu były zawsze. Teraz częściej one wybrzmiewają.
Stają się pewną modą nawet.
Tak, mam takie poczucie, że wcześniej takie sytuacje
nie umawiamy się w celu relacji.
Ukrywane, tak. Nie. Natomiast były ukrywane takie sytuacje. A teraz coraz częściej tego typu sytuacje wybrzmiewają po prostu. Nie ma wstydu. Ktoś po prostu mówi, że tak funkcjonuje i już. Natomiast nie generalizowałbym. To są jednak marginalne sytuacje.
Dobrze, ale problem z tymi relacjami i z tymi gniazdownikami jest pytanie, co można z tym zrobić. A może nic nie można?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
To teraz pytanie dla mnie najłatwiejsze, dla państwa najtrudniejsze. Co może pomóc młodym ludziom w przełamywaniu tych barier, żeby wyjść z tego gniazda i żeby jednak odważyć się nawiązywać relacje? No relacje w życiu są potrzebne, to jest istota jednak.
Ja bym powiedziała o dwóch rzeczach. Pierwsza to zacząć wychodzić. Jakkolwiek by to nie bolało, to po prostu zacząć to robić. Czyli jak chcemy wejść do lasu, no to nikt za nas do tego lasu nie wejdzie. Trzeba ten krok zrobić samemu, nawet jeśli się trochę tam pokujemy, albo
kleszczy się
odbijemy. Albo coś się tam tak wydarzy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no ja oczywiście ze swojej półki, czy ze swojego pudełka będę mówić o tym, że psychoterapia, bo różna, żeby zobaczyć, w jakich schematach ja funkcjonuję, co mi służy, co mi nie służy, co mi do tej pory służyło, co mi nie służyło i co ja powielam. Też, żeby poznać siebie, bo ci gniazdownicy, oni nie znają siebie i ci ludzie też, którzy tak nie budują relacji, to oni nie do końca znają swoje potrzeby, nie kontaktują się z tymi potrzebami, nie potrafią stawiać granic, nie potrafią też często przestrzegać czy szanować granic innych ludzi. Więc taka psychoterapia, która pomoże na początek chociaż się rozeznać w tym.
No oni muszą poczuć potrzebę tej psychoterapii, że oni chcą to zmienić, że to coś jest nie tak.
Wielu ludzi tak? Prędzej czy później dociera do takiego punktu, że jest im po prostu źle, bo są samotni, bo znajdują kogoś, kogo zaczynają kochać, a zaczynają się jakieś kłótnie, bzdury totalne. I ja coraz częściej miewam takie osoby i jestem tym absolutnie poruszona, kiedy przychodzą młodzi ludzie w krótkim związku, po 2, 3, 9 miesiącach relacji, powiedzmy sobie, można nazwać to związkiem, i oni chcą budować relacje na psychoterapii pary. To jest wspaniałe. I ja kiedyś, 15 lat temu, nie spotkałam takich osób, które by w tak wczesnym
czyli
etapie
świadomość przyszły. Się zwiększa, to jest pocieszające.
Tak, ja bym jeszcze tutaj troszeczkę skierował informacji do rodziców, którzy no, mieszkają z taką osobą, mają swoje dziecko w domu.
Żeby wypuścili.
Może nie tyle, co wypuścili, ale tacy rodzice bardzo często myślą, że pomagają dziecku, że wspierają. I rzeczywiście tak jest. Z jednej strony to jest pomoc, ale z drugiej strony, czy ta pomoc daje taki efekt, jaki rodzice oczekują, bo w którymś momencie mówią, dość, już nie chcemy, a ten młody człowiek, albo nawet już nie taki młody, mówi, no, ale co takiego się stało, że już muszę się wyprowadzić. Więc dobrze byłoby, żeby rodzice mieli tego świadomość, że z jednej strony pomoc, tak, jak najbardziej, ale z drugiej strony takie troszeczkę właśnie taka nadopiekuńczość, takie wyręczanie młodego człowieka, no jednak upośledza go w pewien sposób taki społeczny, że nie ma umiejętności potem funkcjonowania samodzielnie.
Oczywiście i wtedy się czasami tworzy taki schemat zależności, prawda, nieumiejętności podejmowania decyzji i tak dalej. Więc jeśli rzeczywiście rodzicom coś można byłoby powiedzieć, bo tutaj ważna jest rola rodziców, to otwórzcie szeroko drzwi, wypuśćcie te swoje dzieci, nawet jeśli to będzie bolało, dwie strony.
Tak. Ale zachęcamy do refleksji obie strony. Bardzo Państwu dziękuję. Psycholog Beata Skowrońska i psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap w Białymstoku, Robert Ćwikowski, byli dziś naszymi ekspertami. Taki trudny i poważny temat, ale spróbujmy się uśmiechnąć, bo dzisiaj dzień uśmiechu. Weekend.
Cały czas.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę korzystać z tego weekendu, się regenerować. Pogoda się poprawiła. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Iza Serafin, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.